In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Błogosławiona Maria Teresa Leduchowska. Przed miesiącem przedstawiłem świętą Urszulę Leduchowską, założycielkę sióstr urszulanek szarych Serca Jezusa Konającego. A dziś chcę mówić o jej najstarszej siostrze, Marii Teresie Leduchowskiej, której liturgiczne wspomnienie obchodzić będziemy w najbliższy wtorek, 6 lipca, w 88. rocznicę jej śmierci. Wydaje się, że Maria Teresa trochę ginie w cieniu swej młodszej siostry, świętej Urszuli. Niemniej jednak jej zasługi dla działalności misyjnej i rozkrzewiania wiary są nie do przecenienia. Była najstarszą z dziewięciorga dzieci Antoniego hrabiego Leduchowskiego i Józefiny z domu Salis Zizers. Urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w Lorsdorf na terenie Austrii. Od najmłodszych lat wykazywała wybitne zdolności literackie, muzyczne i malarskie. W wieku 9 lat pisała wiersze i dużo czytała, nawet literaturę naukową. Na jej osobowość duży wpływ wywarli rodzice. Od matki uczyła się żywej wiary i wrażliwości na drugiego człowieka, zaś od ojca patriotyzmu wyrażającego się między innymi w sumiennej pracy. Po przeprowadzeniu się Leduchowskich w 1883 roku do Lipnicy Murowanej koło Bochni i rychłej śmierci ojca, Maria Teresa pomagała matce w utrzymaniu majątku ziemskiego. W roku 1885 zachorowała na ospę. Stan był bardzo ciężki. Wprawdzie przezwyciężyła chorobę, ale nigdy nie powróciła do pełnego zdrowia. Choroba oszpeciła jej twarz. Ta choroba właśnie uczyniła ją dojrzałą duchowo. Poznała bowiem marność tego życia i rozkoszy świata. Zrodziło się w niej postanowienie oddania się na służbę Panu Bogu, jeśli tylko dojdzie do zdrowia. Mimo tego, dzięki zabiegom rodziny, cesarz Franciszek Józef I mianował ją damą dworu wielkich książąt toskańskich Marii i Ferdynanda IV, którzy po wygnaniu z Włoch rezydowali w zamku cesarskim w Salzburgu. Mimo życia na dworze, Maria Teresa prowadziła życie przepełnione wewnętrznym skupieniem. I to właśnie tam, na dworze książęcym, zetknęła się z akcją misyjną na rzecz Afryki. W 1886 roku po raz pierwszy spotkała zakonnice, które przybyły na dwór arcyksiężnej po datki na misję. Poruszyła ją wtedy idea misyjna Kościoła, którą gorliwie rozwijał arcybiskup Algieru, kardynał Karol Martial Lavigerie, założyciel Białych Ojców Misjonarzy Afryki. Do jej rąk trafiła broszurka kardynała, w której przeczytała zdanie: komu Bóg dał talent pisarski, niech go użyje na korzyść tej sprawy, ponad którą nie masz świętszej. To zdanie odczytała jako swoje nowe życiowe wyzwanie. Porzuciła więc pisanie utworów scenicznych dla książęcego dworu i poświęciła się pracy na rzecz misji. Poparł ją w tym stryj kardynał Mieczysław Leduchowski. Pierwszym jej dziełkiem na rzecz misji była miniatura sceniczna pod tytułem Zaida Murzynka. W 1887 roku miała okazję spotkać się z kardynałem Lavigerie, który upoważnił ją do zakładania komitetów antyniewolniczych. Maria Teresa Opuściła więc gościnny dwór książęcy i całkowicie poświęciła się sprawie misji. W roku 1890 rozpoczęła wydawać pismo misyjne pod tytułem Echos Afryki, które 4 lata później ukazywało się w kilkunastu językach, także po polsku, a pod koniec jej życia osiągnęło nakład ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Dla dzieci założyła pismo misyjne pod tytułem Murzynek. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do ewangelizacji i szerzenia idei wspierania misji genialnie wykorzystała bezcenne narzędzie, jakim jest druk. Już w 1894 roku Maria Teresa miała własną drukarnię. Do napędzania maszyn drukarskich wykorzystywała wodę rzeki w majątku, który zakupiła w Salzburgu. Majątek ten oddała pod opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych. Oprócz wspomnianych czasopism Echos Afryki i Murzynek, drukowano tu broszury misyjne, kalendarze, katechizmy i książeczki religijne, co warto podkreślić, w lokalnych językach afrykańskich. W tym celu później, w 1921 roku, utworzyła akcję prasy afrykańskiej jako pomoc dla misjonarzy w Afryce. Chodziło o pozyskiwanie środków finansowych na druk książek religijnych w językach tubylczych. Maria Teresa Leduchowska w roku 1893 dała również początek sodalicji świętego Piotra Klawera, której konstytucję w dniu 31 swoich urodzin, to jest 29 kwietnia 1894 roku, przedstawiła podczas prywatnej audiencji papieżowi Leonowi XIII do zatwierdzenia. Oczywiście, że papież pochwalił dzieło i udzielił swego błogosławieństwa. Pierwszą siedzibą sodalicji były 2 skromne pokoje przy kościele Świętej Trójcy w Salzburgu, gdzie Maria Teresa założyła również Muzeum Afrykańskie. Celem tej wspólnoty sodalicji świętego Piotra Klawera, wspólnoty o charakterze zakonnym, było niesienie wszelkiego rodzaju pomocy misjonarzom w Afryce. W 1897 roku kardynał Lavigerie zatwierdził ułożoną przez nią konstytucję. Jako ciekawostkę warto podać, że sodalicja świętego Piotra Klawera miała 3 stopnie, czy też 3 formy zaangażowania. Składała się bowiem z członków zewnętrznych, wspomagających sodalicję, z zelatorów, uiszczających ofiary, oraz sióstr zakonnych, które stanowiąc zasadniczy człon sodalicji, prowadziły całe dzieło. Założona przez Marię Teresę Leduchowską sodalicja świętego Piotra Klawera w 1910 roku otrzymała aprobatę papieską, co jeszcze bardziej otworzyło jej możliwości działania na rzecz rozkrzewiania wiary. Trzeba przypomnieć, że w 1899 roku Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, na czele której stał kardynał Leduchowski, stryj naszej bohaterki, wydała pismo pochwalne i w tym samym roku kongregacja przyjęła sodalicję świętego Piotra Klawera pod swoją bezpośrednią jurysdykcją. 10 czerwca 1904 roku święty papież Pius X osobnym brewem pochwalił dzieło, a w 1910 roku Stolica Apostolska udzieliła mu definitywnej aprobaty. Dnia 9 września 1896 roku Maria Teresa złożyła śluby zakonne w założonej przez siebie sodalicji i całkowicie poświęciła się pracy misyjnej poprzez wygłaszanie odczytów o tematyce misyjnej, redagowanie czasopism, kalendarzy misyjnych, dostarczanie misjonarzom literatury religijnej, coraz częściej drukowanej w lokalnych językach afrykańskich. Godne zauważenia jest to, że nawiązywała też osobisty kontakt korespondencyjny z misjonarzami pracującymi w Afryce. Szybko korespondencja ta rozwinęła się do tego stopnia, że trzeba było zaangażować specjalną sekretarkę i drugą osobę do wysyłania listów. Dla sprawniejszego funkcjonowania sodalicji w 1904 roku Maria Teresa Leduchowska przeniosła swoją siedzibę z Salzburga do Rzymu. 4 lata później osobiście udała się do Polski, aby tam szerzyć ideę misyjną. A kiedy w 1918 roku dowiedziała się o powstaniu niepodległej Polski, poleciła, aby we wszystkich domach zgromadzenia zatknięto polskie sztandary. W trudnym dla Polski okresie gospodarczym, związanym z odbudowywaniem kraju, w roku 1920 przysłała do Polski pokaźną zapomogę. Maria Teresa Leduchowska zmarła w opinii świętości 6 lipca 1922 roku w domu generalnym swojego zgromadzenia w Rzymie. Jej wyniesienia do chwały ołtarzy dokonał papież Paweł VI 19 października 1975 roku, który przy tej okazji dał o niej piękne świadectwo, które możemy przeczytać w brewiarzu z dzisiejszego liturgicznego wspomnienia. Mianowicie, Maria Teresa wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo niesprzyjające apostolstwu kobiet. Przewędrowała całą Europę, szerząc wszędzie apostolstwo misyjne. Katolicy z Afryki opłakiwali odejście swej matki, jak ją nazywali. Ale przez działalność założonego przez siebie instytutu, żyjącego jej duchem, nie przestają i dzisiaj doświadczać wielkości i siły tej miłości, która nią owładnęła. Wpatrując się w jej postać, po raz kolejny przekonujemy się, jak piękne postacie świętych wyrastały na glebie polskiej pobożności XIX wieku. Szacunek dla historii, dla przeszłości uczy nas duchowej mądrości i uległości Duchowi Świętemu. Niezmiennie aktualna pozostaje więc maksyma, która przyświeca podjętej w tym cyklu refleksji, że historia jest matką i nauczycielką życia.